pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
Bo gdyby łyk większy,
to na lwy by. Dlaczego nie na lwy?
Na naszych łączach Wojtek Bogusławski. Dzień dobry, Wojtku.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie w studio. No jest błękitny, przepiękny wschód słońca był, no jest błękitny, przepiękny błękit nieba, ani jednej chmureczki, a jednak temperatura jest poniżej zera, ale to już jest taki niedobitek temperaturowy, dlatego że jeszcze tylko może w środę raz temperatura spadnie poniżej zera, a tak to cały czas będziemy mieli już temperaturę powyżej 56 stopni Fahrenheita, czyli będzie bardzo ciepło. Dzisiaj po południu jeszcze spadnie nam deszczyk, ale to dobrze. Deszczyk jest potrzebny, aczkolwiek taki huragan i takie opady deszczu, jakie ja tutaj w mojej okolicy byłem dwa dni temu, to się bardzo, ale to bardzo rzadko zdarza. Widziałem to może raz czy dwa razy w życiu. Po prostu ściana wody. Doszło do tego, ja mam po obu stronach drogi, mam dwa stawy. Stawy się przelały, przerwały groble, droga zalana, wszystko wylało się na szosę powiatową. Katastrofa po prostu, rozmyte. Ogromne ilości wody. Nie wiem, czy tam w Chicago u was, u ciebie też była taka ogromna ulewa?
No tak, ale ja nie mieszkam między dwoma stawami, wiesz?
O. Natomiast, proszę Państwa, wiatr dochodził do 90 mil na godzinę. Na szczęście trwało to tylko godzinę, także większych szkód nie zrobił.
No wytrzymałeś, jak się trzymałeś drzewa przez godzinę, no to wiesz, udało ci się.
No udało mi się, wiesz, ale ja dostałem wezwanie, tutaj w mojej okolicy dostaliśmy wezwanie do udania się do schronu, do piwnicy udania się, wiesz?
Aha.
Dostaliśmy wezwanie, dlatego że taki wiatr potrafi porwać nawet dom, wiesz, a jak tutaj jest troszeczkę inne budownictwo, mianowicie, to tak się śmiesznie mówi, porwać dom, dlatego że tutaj budowane są wylewane fundamenty i na tych fundamentach stawia się dom. To nie jest jakaś wielka przyczepność pomiędzy tymi fundamentami a tym domem, który jest postawiony. W przypadku, kiedy dom na przykład nie jest murowany, to tam jak się wejdzie do piwnicy, to można sobie spokojnie popatrzeć właśnie tą szczelinkę pomiędzy fundamentem, obejrzeć a domem i widać wyraźnie, że prześwituje światło. Także to, że porywane są domy przez wichury, to się nie ma co dziwić. Dom stawia duży opór, jest dach i tak dalej, a więc to możemy zostać tylko na samym fundamencie, prawda?
Aha.
No był taki wiatr, no i spodziewają się meteorolodzy, spodziewają się, że takich wiatrów będzie więcej w tym roku i że będzie, i że będą po prostu z powrotem, bo tutaj kiedyś były oczywiście w Illinois, później tak już bardzo łagodnie, no trąby powietrzne, i one mogą być bardzo na miłość, mogą być nawet bardzo, bardzo niebezpieczne.
No i muszę ci powiedzieć, że ty masz szczęście, bo jeszcze żaden wiatr ani huragan ciebie nie porwał. Słuchaj, to masz szczęście, możesz mówić o szczęściu, Wojtek, nie?
Słuchaj, może mogę mówić o szczęściu. Muszę ci powiedzieć, że ja widziałem trąby powietrzne tutaj w okolicy, które na przykład w okresie takim wiosenno, późno wiosenno-letnim, one po prostu widać było. Widziałem doskonale, widziałem, przyglądałem im się i przez lornetkę i nawet miałem okazję być, no, taka mała trąba się budowała, to ja nie wytrzymałem i po prostu wszedłem w tą trąbę, wiesz, i tak sobie podskakiwałem w tej trąbie sobie, no bo to łagodna trąba, oczywiście żona krzyczała, bała się, że mnie porwie, ale z moją wagą to mnie żadna trąba nie porwie, wiesz.
Wiesz, co się zastanawiam, skąd się wzięło to określenie, że facet ma trąbę, no rozumiesz, wiesz, co chodzi?
No widzisz, no to pewnie stąd, wiesz, i tak tym wirujące zboża, wiesz, bo to były posianokasa, z tego sianu utworzyła się taka wirująca trąba, ja sobie w tej trąbie tak stałem i się z nią przesuwałem. Niesamowite wrażenie, muszę ci powiedzieć, niesamowite wrażenie. Natomiast ja musiałem wysłuchać, wiesz, od żony, no to swoją drogą. No ale to była taka trąbka.
Ja ci powiem, że tak dobrze by było czasami człowieka, żeby tak zakręciło raz i odkręciło w to, na przykład tak w prawo, zależy, bo jak zakręcony jest, bo czekaj, lewa strona to jest, no odkręciło w drugą stronę, no na przykład, to może się przydać w przyszłości.
No wiesz, to byłoby jeszcze lepiej, gdyby tak się o 20 lat odkręciło w dół. Nie?
Przy okazji również i tak, no.
No to byłoby jeszcze lepiej. Nie mówiąc o tym, że... Czy ty ja ci wysłałem taki, no dowcip, nie dowcip, ale takie stwierdzenie, że taki 86-letni pan powiedział, tak narzekał, tego boli, ale mówi do kolegi, no ale na szczęście teraz przypada już 7 kobiet na jednego mężczyznę w naszym wieku.
No, szkoda, tak, że tak późno, Wojtek, wiesz?
No to wiesz, no tak, no nie wszystko się mają od młodości niestety. Trzeba zarobić sobie na pewne rzeczy. W każdym razie wracając do naszej pogody, to muszę Państwu powiedzieć, że nawet dyskutowaliśmy niedawno na ten temat, że od bardzo dawna, nie wiem czy pamiętasz, ale no nie wiem czy pamiętasz, no ja w każdym razie pamiętam, że kiedy przyjechałem do Stanów, a było to temu ho-ho jeszcze trochę, ale w każdym razie było to w czasach Reagana, jak ja tutaj byłem w Stanach Zjednoczonych, wczesnego Reagana nawet można powiedzieć, i Cartera. Także ja te czasy doskonale pamiętam.
Ale ty nie opowiadaj, że ty przyjechałeś, jak Eisenhower był, Wojtek, no to teraz coś się pomyliło, no.
No wiesz, do niej ktoś dał, mogę prawdę powiedzieć, prawda?
Rozumiem.
No ale wiesz, ja pamiętam z tego okresu jedną rzecz, jaka była szokująca. Mieszkaliśmy wtedy nad jeziorem przy Lake Drive i były te czasy, kiedy jeszcze dzieci nie było i ten wspaniały park wzdłuż jeziora, także mogliśmy sobie pozwolić na takie Dolce Vita, wiesz?
Aha.
Mogliśmy sobie pozwolić. No i proszę ciebie, jedna rzecz, która mnie szokowała, czego nie widziałem w Polsce, właściwie tylko raz widziałem z kolei w Polsce, natomiast tutaj było to często, burze. Spektakularne burze, kiedy to całe niebo pokrywało się pajęczyną błyskawic. Wiesz, wtedy było to często, w ciągu roku, w ciągu lata to się spotykało często, nawet jesienią, nawet zimą, kiedy tam był okres taki cieplejszy, również były te nieprawdopodobne burze. W Polsce tylko raz przeżyłem taką burzę, natomiast tutaj w ciągu roku, w ciągu lata bardzo, bardzo często, szczególnie nad jeziorem, nad naszym jeziorem Michigan. No i proszę ciebie, lata zaczęły płynąć i od wielu lat już w tej chwili ja czegoś takiego nie widziałem, ale ja na momencie się zamilknę, dlatego że muszę kogoś wpuścić tutaj na...
Wpuszczasz do domu kogoś? Nie.
No zaraz przedstawię oczywiście, zaraz przedstawię, ale w każdym razie ja takiej burzy, takich błyskawic od dawna nie widziałem. Natomiast 2 dni temu ja to widziałem. Była taka godzina, kiedy to niebo pokryło się po prostu tymi błyskawicami, później te błyskawice zaczęły zanikać z powodu deszczu.
Aha.
Piekielnego deszczu, który... No, dosłownie była ściana, nie było widać nic. Nic nie było widać. Taka ściana deszczu. No, dom jest cały suchy, to znaczy, że jest szczelny. W każdym razie, drodzy Państwo, proponuję wody, teraz jest pełno. No właśnie, wody jest pełno i warunki łowienia ryb na pewno troszeczkę się zmieniły. Tak, drodzy Państwo, łowienia ryb, dlatego że sezon już mamy. A zaczęliśmy od sezonu pstrągowego, który to właśnie się otworzył wczoraj, w dniu 1 kwietnia, otworzył się sezon tam pstrągowy. Tak nawiasem mówiąc, 1 kwietnia, czyli prima aprilis, czyli Fool's Day. Muszę Państwu powiedzieć, że żona mi wykręciła taki kawał, że przychodzi do mnie i mówi, słuchaj Wojtek, na polanie tutaj przed domem jest całe stado jeleni, kilkanaście jeleni. I ja mówię, no tak, no często.
A nie mówiła ci, dołącz Wojtek, będziecie razem?
No miała to pewnie w zamyśle, miałem się sam domyślić, ale w każdym razie podchodzę do okna, rozglądam się, no i prima aprilis. Ja mówię, co to taki
Wojtek,
taki nieostry, przecież u nas tyle tych jeleni. Ona mi powiedziała, wiesz, nie chciałam, żebyś dostał ataku serca, wiesz, to nic innego.
A nie, no to wrażliwość małżonki Ewy jest po prostu... godna szacunku, muszę ci powiedzieć.
Godna jelenia, prawda?
No w tej, najważniejsze, że to jest prawda, to nawet nie to, czy wierzę, czy nie wierzę. A propos wierzę, dzisiaj jest niedziela palmowa, wiesz co to jest? Wiesz, nie?
No, to, oczywiście, że wiem. Prawda?
Nie, tak zapytałem.
Trudno,
tylko tak
aby, trudno, aby jakiś Polak nie wiedział, co to jest niedziela palmowa, prawda?
No.
W każdym razie, abstrahując od tego, mamy już sezon wędkarski, jak Zbyszek na pewno za chwilę powie, łowimy już na nową kartę, wczoraj łowiliśmy na nową kartę, o tym jak prosił o to łowienie, o tym odpowie państwu Zbyszek. Ja tylko powiem jedną rzecz, że wczoraj były bardzo złe, ale to bardzo złe warunki wędkarskie, ponieważ po pierwsze temperatura, po drugie wiatr, po trzecie szaruga taka jakaś jesienna, że hej, a po czwarte szanse na złowienie wynosiły tylko 15%. Dzisiaj już jest 36%, a od jutra od 80% w górę przez cały tydzień będziemy mieli niesamowite warunki do łowienia ryb, czyli możemy zacząć już łowić.
Słuchaj, ja mam takie pytanie do ciebie, tak jak gdyby takie didaskalia, a powiedz mi, czy wędkarze mówią żonie na przykład, że dzisiaj jest 15% szans na złapanie za, wiesz, ryby, a dzisiaj jest 86%, czy to jest taki, że tak powiem, nie tajemnica tylko tego, który się wybiera, tylko również żona mówi, no po co ty tam pójdziesz, jak jest 15%, że ty złapiesz? Dzielicie się z takimi informacjami, ze współmałżonkami?
Słuchaj, nie specjalnie, ale dwie uwagi. Po pierwsze, wędkowanie zawsze jest pretekstem. Jest pretekstem po to, żeby nie, naprawdę to nie jest istotne, ile się złowi. Oczywiście jest adrenalinka, jeżeli złowi się coś, a jeszcze większa, jeżeli się złowi jeszcze więcej, ale tak naprawdę to zawsze jest pretekst po to, żeby się wyrwać, postać nad tą wodą, pooddychać tą przyrodą, tym powietrzem. Ja zawsze mówię, stojąc wcześniej rano, obserwując wschód słońca na łódce, wiesz, na środku jeziora, ja nawet nie rzucam, wiesz, nawet nie łowię, tylko ja się rozglądam, mówię, jakie to głupie, że potrzebujemy pretekstu.
A to ja teraz rozumiem, Wojtku.
Wędkowania, myśliwstwa, żeby zobaczyć ten wschód słońca na tej wodzie i to wszystko. A drugie moje to, co chciałem powiedzieć, didaskalia. Boże, jaki to piękny, zapomniany wyraz. Kto jeszcze usłysza, używa słowa didaskalia? Chyba dinozaury jeszcze tylko, prawda?
Ja jeszcze dodam do tego wszystkiego, że podobno tam, gdzie wędkarze sobie rybkują, to dużą popularnością cieszą się sklepy z rybami.
Oczywiście, można to tak powiedzieć naturalnie, bo to są, wiesz, dwa rodzaje wędkarzy. Tacy, którzy tak poważnie to traktują jako pretekst, wiesz, że nie przynosząc do domu ryby, czują się winni. No, pewnie polowali na inne rybki niż te w wodzie, prawda? No bo oczywiście...
No ja tego nie powiedziałem.
No wiesz, no powiedziałeś w domyśle. Jeżeli regularnie uprawiamy coś, to bardzo łatwo jest się wyrwać z domu, żeby z kolei, no... regularnie uprawia coś nielegalnego. Ale my tu sobie gadu, o didaskaliach nawet się nie zająknąłeś, prawda? Ja myślę, że to jest taki wyraz, który nasza młodzież w tej chwili, większość naszych słuchaczy pewnie zapomniała. Jest to piękne słowo oznaczające przepisy na przykład w książce albo przepisy na przykład w sztuce teatralnej, prawda? Dotyczące właśnie...
Wyjaśniające coś, prawda?
Wyjaśniające, czy ewentualnie reżyserzy robią takie didaskalia, czy dyrektorzy teatru, czy szczególnie reżyserzy sobie takie notatki...
Ja ci muszę powiedzieć, że jeżeli mówisz o stanowiskach, to żony też didaskalia swoje tam.
No tak, oczywiście. Piękne słowo, tak rzadko słyszane i tak w takim szerokim kontekście można powiedzieć... Teraz pewnie się mówi zamiast didaskalia, mówi się closed caption, nie? Do tego doszliśmy, co?
No tak, no. Idźmy no powoli, idźmy, a dojdziemy, wiesz.
Tak. Drodzy Państwo, no, to nie mamy oczywiście na siebie pomocnika i korespondenta. I
zaraz, współautora. Zaraz, co znaczy pomocnika? Tego nie zrozumiałem, co to jest?
Powiedziałem wieloma słowami, no pomocnika, współautora, przyjaciela, reportera terenowego, latającego reportera, czyli Zbyszka Stachura, Zbyszek Zdajgłos.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom, dzień dobry Wojtku, Krzyśku, no bardzo ładnie to, ja nieraz słucham was i nawet mam ochotę się włączyć, mówię, nie no, nie mogę przeszkodzić w tej dywagacji jak waszych, ponieważ to tak ładnie się różnie wspieracie, takie podteksty różne wywołujecie, które nawet nie należy dokańczać, a więc jak mówię, ta rozmowa...
Dziękujemy, dziękujemy, Krzysiu, dziękujesz?
Ja dziękuję, tylko jestem oburzony, że mówisz na naszego szacownego Zbyszka pomocnik.
Pomocny jestem zawsze. Jak
a, to zmienia.
I tutaj nie jest to tak ważne. Natomiast ja myślę tak, że Wojtek mówiłeś o tym, czyli właściwie Krzysztof tutaj zarzucił trzy no różne robimy uniki, czy też różne zabiegi, żeby żona nie miała pretensji, że my opuszczamy. Ja wam chcę powiedzieć, koledzy, że robię to od bardzo, bardzo dawna. I mam takie w tej chwili, powiedziałbym to, odwrotne skojarzenie, a mianowicie któregoś dnia, powiedzmy sobie, w którejś niedzieli czy soboty, już tego nie pamiętam, po prostu zrezygnowałem z wyjazdu, bo była bardzo brzydka pogoda, prawda? I żona była bardzo zdziwiona i bardzo zaskoczona, że ja nie pojechałem.
Zbyszku, moje gratulacje. No, doprowadziłeś już swoją nieobecność do perfekcji. Co ty na to, Krzysiu?
Ja myślę, że to jest, wiesz, to jest strategia pewna, od której się powinni uczyć niektórzy. Której się powinni uczyć niektórzy?
Ja to mówię tak, że nie róbmy przykrości naszym żonom. I
zmywajmy się z domu, nie?
Jedźmy te na ryby, jedźmy na łono przyrody, polowanie, na szczelanie, a więc wszędzie tam, gdzie mamy kontakt bezpośredni z tym, co jest piękne, jeżeli oprócz tego, co robimy, potrafimy jeszcze widzieć to, co wokół nas. Bo jak mówię, wielu jest takich, co jedzie i jakby się go zapytał, co widział, no korek widziałem, nie zanurzał się, cały czas patrzyłem na niego. Ryby brały lub nie brały, natomiast czasami nie widzimy tego, co jest obok nas. A mówię to również w takim kontekście, że jeden z naszych kolegów, członków naszej organizacji po prostu był zażartym wędkarzem i właściwie wypuszczał się w różne rejony poszukiwaniu atrakcyjnej ryby, a zwłaszcza pstrągów w tych strumykach i różnych rzeczkach w całej właściwie Ameryce. A ostatnio jest... No, moim zdaniem wspaniałe fotografie robi, a więc zauważył w czasie tych wypraw, jak piękna jest przyroda, jak piękne rzeczy można zaobserwować, jeżeli człowiek nie przeszkadza naturze. Jeżeli
stwierdził, że po prostu nasze wypady na ryby to jest pretekst, prawda?
No, więc właśnie tutaj chcę powiedzieć, że to nie tylko jest ten wyjazd po to, żeby mieć ryby, ale po to, żeby przeżyć piękne nieraz sytuacje, piękne krajobrazy i zachowanie tam ptaków, zwierzyny, a więc wszystko, co nas otacza. I robienie zdjęć takich, ja mam dwóch takich, jednego w Polsce i tutaj ten Artur Kropik robi to piękne zdjęcia. Gratuluję mu tego i przerzucił się właściwie na tą fotografię, taką przyrodniczą, ciekawą i pokazuje obrazy, które no zachwycają ludzi. Ludzie, a gdzie to można zobaczyć? No prawie wszędzie. Jeżeli mamy...
Jeżeli się ruszymy z czterema literami.
Pierwsze musimy się ruszyć, dwa. Nie patrzymy, powiedzmy się, tylko w jedną rzecz, żeby się nie potknąć, tylko również obserwujemy to, co jest wokół nas. No i to jest piękne i dlatego zachęcam takie. Natomiast jeżeli chodzi o te pstrągi, no wczoraj rzeczywiście była taka, nie inna pogoda. I tak, kto został w domu, na pewno nie miał szans żadnych. Kto jednak się wybrał, to takie szanse były i wielu ludzi przyjechało z Lichem.
Na co łowiono, powiedzmy, na co łowiono, jak ten technik wczoraj?
Stosowano jak zawsze w takim przypadku bardzo wiele różnych technik. Najwięcej cieszyło się jednak łowienie na tak zwany power bait, świecące różnego rodzaju, można by tak powiedzieć.
Plasteliny, no, takie aromatyzowane plasteliny. Dokładnie, rzeczywiście tak. One imitują, na przykład imitują ikrę, prawda? Można w kuleczkach takie rzeczywiście.
Albo z podobną rzeczą były karmione te ryby tam, gdzie były hodowane, bo są to ryby, które mówią tutaj pstrągi dzikie, jeszcze nie wolno, można je łowić, ale wypuszczać trzeba, czyli też relief. Natomiast te pstrągi, które są wyznaczone akweny wodne, do których wpuszczono rybę w postaci pstrąga głównie tęczowego, czy rainbow trout, po prostu je można łowić i zabierać, prawda? I to są ryby, które trzeba zabrać, bo one często nie przetrzymują warunków już lata gorąca, kiedy te wody się ogrzeją za bardzo i one wtedy mają za mało tlenu. W każdym razie...
Ci przerwie na momencie.
Ja wam powiem tak, ja protestuję jako nie wędkarz, ale smakosz ryb w sprawie takiego oszustwa, że ja mam świadomość, że jem pstrąga, który się na plastelinę złapał, wiesz?
Krzysztof, to jest, ja przyznam się szczerze, że miałem duże wątpliwości w tej zasadzie tego łowienia i praktycznie mówiąc między nami nie używam tej metody.
Brawo Wojtek! Brawo Zbyszek!
Natomiast wiem, że na przykład mój kolega, zresztą znasz go, Grzesiek, wczoraj pojechał rano i za 20 minut, po 6:20 był już po prostu z limitem 5 sztuk. Do tego jeszcze mu się udało złowić jednego catfisha, czyli miał pełny limit i to wszystko zostało złowione, jak to ładnie się do mnie wyraził Zbyszku, to wszystko było złowione na ogrodową Red Worms, czyli ogrodową...
Resóweczkę odebraną domową.
Tak, czyli wykopał na swojej działce, przekopał działkę, co będzie dobrą rzeczą dla kiedy będzie przyjdzie po ostatnio, a równocześnie, rozumiesz, znalazł dobrą przynętę, na którą, jak mówię, wyłowił bardzo szybko zarówno pstrążki, jak i tego catfisha. Również efekty dobre było z różnego rodzaju blaszki, czy też obrotówki.
Małe obrotóweczki.
Małe, nieduże, prawda, podobno złote bardzo dobrze robiły. I
ja od razu tutaj dodam, że szukamy numeru 4 i numeru 5. Czyli jest, są malutkie, są malutkie.
Nawet może za duże. Ale w każdym razie trzeba próbować na wszystko. To wszystko zależy również od czegoś. Od w jakiej wodzie robimy, jaka jest jej przeźroczystość, czystość. Dwa, również od pala. Pala, jeżeli jest na wodzie, jest troszeczkę inny refleks wywołuje ta ściągana przez nas po prostu przynęta. I tutaj musimy po prostu dobierać we właściwy sposób. Czasami no, pierwsza, druga, trzecia nie działa, rzucamy jakąś czwartą, którą żeśmy tam być swoich zasobów przypieli na końcu linki, no i okazuje się, że jest jeden za drugim, czyli branie za drugim. Ale takie branie może być również wtedy, kiedy te ryby wpuszczone do tej wody, one krążą. One krążą po prostu w poszukiwaniu pokarmu i czasami taka ławica ryb, jeżeli przypłynie, to mamy szansę szybko złowienia kilku ryb. Jeżeli natomiast one są w innym miejscu, to wtedy trudno jest je złowić i musimy mieć tą świadomość.
Czyli jest to taka niesamowita ryba, którą można złowić wszystkimi technikami, bo i na koreczek, i na spławik można, i można casting robić, i można steaming robić, i można zmieniać z artificial na naturalną, z naturalnej na artificial, na gumki, prawda, można łowić, na malutkie woblerki można łowić, czyli świetna zabawa, naprawdę można wszystkie techniki wypróbować na tym.
Na pewno tak i tutaj jeszcze dla potwierdzenia tego, co Krzysztof mówi, jak powiedziałem, sam nie wierzyłem w to, że to jest dobra przynęta. Okazuje się, że przeze mnie wyłowione pstrągi, no później muszę wyczyścić je, prawda, czyli przygotować do ewentualnego przetrzymywania, konserwowania, czy też usmażenia, czy jakiejś tam innej metody wykorzystania tej rybki. I okazało się, że przy patroszeniu stwierdziłem, no ona ma bardzo czasami kilka różnego koloru tej właśnie power bait, czyli tej plasteliny już w swoim brzuszku. No więc jak mówię, widocznie jednak ona to bierze. Trzeba w związku z tym również jak wiedzieć, że ta przynęta jest skuteczna, Oczywiście, jak mówię, w różnym czasie różnie to wygląda. One we wczesnym okresie czasu łowienia, czyli właśnie taki pierwszy tydzień, ta plastelina działa bardzo dobrze. Z biegiem czasu one niestety przestają już szukać tej plasteliny i ją atakować. Po prostu wolą na przykład właśnie robaczka, który jest naturalnym ich pożywieniem, ale one nim często w hodowli nie były karmione. Stąd po prostu ta nasza plastelinka, tak mówiąc prawidłowo powerbait, to po prostu ona przypomina im tym, czym one były karmione. Zresztą taką metodę zaobserwowałem i kilka razy sam ją wykorzystałem, że na przykład jeden z wędkarzy zobaczyłem, że bierze do garści żwirek, czyli trochę piasku małych kamyków, i sypnął to przed sobą. Okazało się, że takie sypnięcie tego żwirku i piasku robi pewne akustyczne wrażenie w wodzie i ryba, pamiętając, że taki sam dźwięk wychodził, kiedy ktoś rzucał karmę, kiedy były jeszcze w hodowli. I zdarza się, że wtedy w dość szybkim czasie przypłyną w to miejsce ryby w poszukiwaniu tego pokarmu, no i to jest właśnie czas, kiedy tą rybę możemy wyciągnąć.
Oczywiście... Spotkałem się z taką metodą, że karmę psią albo karmę kocią, garścią była wrzucana do wody, gdzieś tam napęczniała, była atrakcyjnym pożywieniem dla tych ryb, no i później tam w tym rejonie się łowiła.
Tutaj, Wojtku, jest trochę również takie niedopowiedzenie, jeżeli chodzi o przepisy, bo nie wszędzie można używać wszystkie rzeczy, które byśmy podsypywali. W Polsce praktycznie każdy sklep, jak się wejdzie na stronę internetową...
Zanęcanie jest legalne.
Całe półki różnych, powiedzmy sobie, tych... No, to jest cały przemysł, który produkuje na rzecz tych zarówno przynęt, jak i nęcenia, czyli tej zasypki, którą nęcimy rybę, żeby do nas przyszła. Tutaj w normalnym sklepie praktycznie poza tą plasteliną nie można tego kupić, chyba że pójdziemy na dział, gdzie są rybki akwariowe i tam znajdziemy trochę blisko podobnych, czy też z tych możemy własnym sprzętem w domu zrobić określoną pastę, czy też granulki, które będą nam służyły jako atrakcyjna zanęta rzucona do wody. Ale jak mówię, ten rodzaj wędkowania właściwie jest skuteczny tylko i wyłącznie na te wstążki. On się po miesiącu czasu praktycznie, ten sezon się kończy i wtedy łowimy już na tym. Trzeba pamiętać, że również jest to bardzo dobry czas na krapi, na walleye, no i zaczynają w niektórych miejscach już być wyciągane
strony. Ale krapi, żebyście Państwo wiedzieli, krapi dopiero idą na tarło dopiero, kiedy temperatura przekroczy 52-53 stopnie. Także w tej chwili jeszcze krapi na tarło nie idą, ale na szkolenia, prawda, połowił sobie pięknie na tych tak zwanych cooling lake, czyli jeziora, które schładzają elektrownia. Jest kilka takich jezior w pobliżu Chicago. Tam temperatura wody jest o wiele wyższa i w związku z tym tam można już kłapi, white bezy bardzo ładnie połowić. To miałeś na myśli, prawda?
Zgadza się, Artek był i wysłał mi zdjęcie, mówił, że złowił 18 ładnych, znaczy ładnych, 8 wziął, ponieważ one już miały miarę, które choć nie, one nie mają miary, ale w większości przypadków mogą być na jeziorach jakieś tam limity wielkości. W każdym razie kilka sztuk zabrał ze sobą bardzo ładnych krapi, natomiast rzeczywiście one zaczną być bardzo aktywne wtedy, kiedy temperatura wody przekroczy już powyżej 42, podobno stają się aktywne.
52 stopnie.
I to jest powiedzmy sobie czas na poszukiwanie tych ryb.
Ale... Natomiast walleye, to masz rację, w tej chwili no w lutym, w tej chwili woda chłodna, walleye żerują, świetnie się czują w takiej mętnej wodzie. No ja nie wiem, czy dzisiaj będzie dobre łowienie, bo jednak po tych deszczach, to ja myślę, że ta woda jeszcze nie odstała, jeszcze nie jest taka normalna. Co ty myślisz?
Ja akurat ze względu na tą moją nogę jeszcze się nie wybrałem na ryby. Wybiorę się na pewno, jak powiedziałeś, w poniedziałek, kiedy będzie znacznie mniej ludzi i łatwiej dostępne bliskie parkingu miejsca. Dzisiaj zresztą pojadę, ponieważ mój wnuk dzisiaj rozgrywa pierwszy mecz treningowy w futbolu amerykańskim. No i będę gdzieś tam z nim pojadę zobaczyć, jak się spisuje. Dziadziu to zresztą trenuje, pokazujemy, co ma robić. No i jesteśmy zainteresowani, jak mówię, wiele rodziców właśnie jeździ ze swoimi pociechami na różnego rodzaju sportowe imprezy po to, żeby je oderwać od tych telefonów nieszczęsnych. Ja tak nazywam, ale to dla nich to jest praktycznie życie całe. No i żeby po prostu, jak mieli dobry rozwój fizyczny, a bez tego praktycznie trudno to rozwijać. Wojtku, nie wiem, czy doszedłeś do tego materiału o jednym z myśliwych z Polski.
Słuchaj, ja rzeczywiście obejrzałem ten materiał. Mało tego, ja zadzwoniłem do Krzyśka i poprosiłem go, żeby ten zapoznał się z tym materiałem również, ponieważ, no szczerze mówiąc, nie chciało mi się w to wierzyć, bo to nie do uwierzenia, co prawda czytałem na ten temat i rzeczywiście, no, są doniesienia wiarygodne, prawdziwe i bardzo złe,
znaczy,
doniesienia.
Na czym polega wiarygodność? Bo co, zdjęcia i tak dalej, tak?
O nie, no to już praca w całym kraju o tym pisze, najróżniejsze. I są nagrania są konkretne z udziałem tego pana, są nagrania i
Zbyszku, ponieważ
królem pisowników.
Zbyszku, bo zdaje się, że ty wywołujesz ten temat, to co chodzi? Mamy czasu.
Ja generalnie powiem tak, ukazał się taki materiał no prawie we wszystkich, jak to się mówi, informatorach na temat pana, który, jak mówię, mnie nie interesuje ani jego polityczne, czy też naukowe osiągnięcia, prawda? Ja na to patrzyłem jako myśliwy, jako człowiek przez wiele lat polujący i wszystkie te materiały, które się ukazały, no pokazywały coś, co jest naganne. Natomiast ja do tego właściwie kusownicy byli, są i będą.
Tak.
Również bez względu na to, jakie jest ich wykształcenie, jaka jest ich pozycja społeczna, jaka konotacje polityczne, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu, jeżeli jesteś myśliwym, obowiązują cię zasady i przepisy, które jasno określa statut i regulamin i różnego innego rodzaju zarządzenia w zakresie postępowania. Ja dla mnie tragiczną rzeczą, którą przeczytałem w tym materiale, nie jest to, co wyczyniała ta osoba i czy to są prawdy, czy nie. Dla mnie najgorszą rzeczą, którą tam przeczytałem, było to, że obecny przewodniczący Naczelnej Rady Łowieckiej stwierdził, że nie jest to myśliwy, tylko kłusownik. Dla mnie takie stwierdzenie...
I nie został zawieszony jeszcze.
Dla mnie takie stwierdzenie właśnie brakuje tego, że jeżeli jestem szefem wszystkich myśliwych, to w takim przypadku, a jeżeli, ja nie wiem, ile tam istnieje prawdopodobieństwa z wszystkiego sprawdzenia, czy też rzeczywistych występków tego myśliwego, to w tym momencie jako naczelny myśliwy w Polsce powiedziałbym, moją decyzją ten człowiek został zawieszony do wyjaśnienia całej sprawy.
No ale wygląda na to, że on jest po prostu poza prawem, jest nietykalny.
I mogą niektórzy ludzie politycznie sugerować tego typu wrażenie. Dla mnie nie istnieje coś takiego. Dla mnie musi być pewien stan, kiedy bez względu na to, kim jesteś, jeżeli robisz czyny naganne, musisz być ukarany.
No tak, ale to mówisz tutaj, mówisz się z punktem...
Ja nie chcę sądzić, ja nie chcę, nazwałbym to, oceniać materiały innych rzeczy. Ja mówię, dla mnie wypowiedź prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej była nie do zaakceptowania, ponieważ tam, jeżeli naczelny myśliwy Polski mówi, że jest to nie myśliwy, tylko kłusownik, a on w dalszym ciągu pełni funkcję przewodniczącego koła łowieckiego w Rawie Mazowieckiej, czy w Ostrowi Mazowieckiej, przepraszam bardzo.
Ale Zbyszku, to on go wykluczył, nie nazywając myśliwego, tylko nazwał go kłusownikiem. I teraz trzeba by go, że tak powiem, z tego rozliczyć jako kłusownika, bo on już jest wykluczony. Nie jest myśliwy, tylko jest kłusownik. Ja to tak odbieram.
Słuchaj, w Stanach Zjednoczonych...
Nie, rozmawiamy, Wojtek, nie tłumacz mi w Stanach, tylko rozmawiamy o konkretnym przykładzie tam, bo ten dotyczy tej Rawy Mazowieckiej, jak dobrze usłyszałem.
No tak, ale w Polsce niestety mamy problem z prawem. Ten człowiek jest poza prawem.
No jest poza prawem, dlatego nie jest myśliwym, tylko jest kłusownikiem. No i kłusownika trzeba ukarać.
Ale kłusownicy podlegają karze, no ale w Polsce nie ma takiego... Znaczy, prawo jest złe, prawo jest niedoskonałe, prawo jest nieprzestrzegane.
Wojtek, przepraszam bardzo. Ja nie chcę dywagować na takie rzeczy. Dla mnie jest kłusownikiem, jeżeli to jest nawet w tej chwili niepotwierdzone rzeczywiście, to taki obraz i to, co po prostu ten materiał pokazuje, to władze łowieckie powinny natychmiast jego zawiesić we wszystkich funkcjach.
No dobrze, ale nawet policja nie chce go aresztować, nie chce interweniować, wiedząc o tym, boją się jego konekcji politycznej i nie chcą interweniować.
Możemy tak domniemywać. Dla mnie jest to po prostu słabość związku i nie ma tu dla mnie żadnego wytłumaczenia, kto jest, jaki, z kim i tak dalej się zadaje. Dla mnie takie postępowanie, ten obraz świadczy o tym, że on nie powinien być, jak Krzysztof mówi, nie powinien być myśliwym, jest po prostu kłusownikiem. A jeżeli jesteś kłusownikiem, to sprawa w sądzie zostanie rozstrzygnięta twojej winy.
Dokładnie.
Natomiast na dzień dzisiejszy jesteś zawieszony w uprawnieniach nazywania się...
Jakiej winy? W sądzie dostanie wyrok z powodu znikomej szkodliwości społecznej.
Wojtek, tego nie wiesz, nie dywaguj, bo w stronę wiem, Wojtku, tego nie wiemy. Może okaże się, że to będzie sprawiedliwe.
No Zbyszek jest świadkiem tego, że wyroki, które mówią z powodu znikomej szkodliwości społecznej...
Zgadzam się, są takie sytuacje. Wojtek...
Proszę cię bardzo, proszę mnie tu tak nie stawiać. Ja mówiłem, że wiele spraw tak zwanych kłusowniczych, że ktoś, jakiś rolnik, czy poszedł i zaczepił, podwiesił jakiś tam drut i wszedł w posiadanie nielegalnie zwierzyny, czy też ryby, to jest to wtedy przypadek, powiedzmy sobie, kiedy sąd rzeczywiście w takim przypadku czasami wydawał. Został wyrok skazujący, bo często ta osoba ma rok w zawieszeniu, czy tam ileś, ale ze względu na małą szkodliwość czynu nie został ten wyrok bezwzględnie wykonany w postaci aresztu. Natomiast w tym przypadku, ponieważ takiej sprawy jeszcze nie było, to nie mówmy. Na pewno ta sprawa będzie miała finał i wtedy do niej wrócimy. I tak bym tą sprawę chciał zamknąć.
Ja, no oczywiście, że wszyscy potępiamy. Ja jako ani kłusownik, ani myśliwy jestem przeciwny temu. Jeżeli on jest już nie myśliwym, a kłusownikiem, to już na nim ciąży jakaś, rozumiesz, no samo określenie, że pana pan nie jest myśliwy, pan jest kłusownikiem, to już go wyklucza. Co dalej będzie? Nie wiemy, tak jak Zbyszek powiedział. Nie stawiajmy diagnozy już teraz, bo zobaczymy. Ja mam nadzieję, tak jak Zbyszek, że to pójdzie dalej i ktoś się tam w końcu do niego...
Może tej sprawy nie można zamieść pod jak to się mówi, dywan i bez względu na konekcję taka osoba musi ponieść zasłużoną karę.
Natomiast... Dodajmy do tego, że kłusować to znaczy, no kłusownictwo to jest obszerne, bo kłusownictwo to dotyczy również przekroczenia limitu, nieuprawnionego odstrzału, a także strzelania poza sezonem. Ten pan właśnie to wszystko robi.
Ale to jest wszystkim znane.
Do tego jeszcze strzela po pijanemu, bo jest pijany w większości okresu czasu. I do tego jeszcze ale używa tego... nielegalnego sprzętu.
Poczekaj, Wojtek. Ja powiedziałem swoje zdanie, natomiast sprzeciwiam się temu, co ty sugerujesz, ponieważ osoba ta na razie nie została skazana, a więc nie jest, jak to się według prawa, już osobą winną. Te rzeczy, o których mówimy, powinny być z łatwością udowodnione.
Tak.
Tak się pewnie ta sprawa zakończy. Ale na dzień dzisiejszy nie mówmy, bo jeszcze tego nie ma. Natomiast dla mnie brakowało mi tej opinii czy stanowiska Naczelnej Rady Łowieckiej czy też Łowczego Krajowego, że osoba ta została zawieszona w czynnościach związanych z prowadzeniem koła łowieckiego, jak i prawa do uprawiania myślistwa w Polsce. I to byłoby najlepsze zakończenie na tym etapie. Później sprawa sądowa, inna, będzie się pewnie ciągła, bo jeżeli...
Czyli potrzebujemy reformy Polskiego Związku Łowieckiego.
Nie, Wojtek, jeszcze raz powtarzam, jest prawo wystarczające do tego, żeby taką osobę zawiesić. Tylko
przy okazji tego osobnika zapoznałem się z wieloma raportami członków koła, którzy raportowali niewpisywanie do książek polowań, niewpisywanie wyjść na polowania, którzy byli świadkami pozyskania przez tych ludzi na przykład zwierzyny, która w ogóle nie była wpisana w książce wyjść i nie było zaraportowane, że oni cokolwiek upolowali. Czy ci ludzie również są kłusownikami, członkowi związku, którzy niby legalnie odstrzelili, ale odstrzelili dla siebie.
Czyli to ten, który pomijał te rzeczy, jest współsprawcą tego złego.
Absolutnie współpracą, natomiast ci, którzy donoszą na ten temat, robią raporty, nazywani są rozrabiakami i niekoleżankami.
Ale to Wojtek, dajmy spokój.
Twoje twierdzenia są nieuprawnione.
Tak.
Jeszcze raz powtarzam, że sam fakt nawet stwierdzenia, że ktoś odbywał polowanie, nie wpisując się do książki, zgłoszenie przez innego myśliwego, bo zazwyczaj tak się dzieje, jest to fakt, który należą w takim przypadku zrobić określone postępowanie. To nie ma nic natychmiastowo. I dlatego, Wojtek, nie można tak mówić, bo tacy ludzie są, byli i będziesz. Cały czas jesteś nad wodą.
Jeżeli pojedziesz na tereny stanowe czy powiatowe tutaj w Stanach Zjednoczonych i się nie wpiszesz do książki, które również tam są, wiesz, jakie są konsekwencje, prawda? Nikt się nie będzie przejmował tobą, tylko wiesz, jakie są konsekwencje.
Ale Wojtku, jeszcze raz ci powtarzam, w Polsce tysiące myśliwych zostało ukaranych za tego typu czyny. Między innymi podstawowym czynem jest to, że jeżeli się nie wpisałeś, nie dostaniesz, zostajesz wykluczony z prawa do polowań przez rok czasu, zawieszony w czynnościach, a możesz rozumieć również zostać sądownie skazany, jeżeli czyn dotyczył, że można za to skazać do sądu. Wojtek, takie postępowanie jest tysiące w Polsce, może setki, przepraszam, nie mam danych, więc też nieuprawnione to moje sformułowanie. Uważam, że takie rzeczy się dzieją. W moim kole łowieckim musiał, mimo że był synem łowczego, taki czyn został mu praktycznie udowodniony, został pozbawiony członkostwa w tym kole, to znaczy on się sam wypisał, żeby sprawę na tym. I jak mówię, takie czynności są. Wielu kolegów niestety ma zawieszenie w prawach do wykonywania polowania albo zakaz otrzymywania pozwoleń indywidualnych na polowanie, zakaz polowania zbiorowy. Takie kary przewiduje regulamin, takie kary przewiduje statut. A więc jak mówię, zostawmy to władzą...
Ale to jest tylko władze łowieckie, natomiast to wszystko, o czym ty mówisz, to są wykroczenia, które powinny być karnie. Po prostu sąd i policja powinna wejść.
Nie. Najpierw musi być zakończone postępowanie w zakresie członkostwa i wykroczeń w zakresie prawa łowieckiego.
To są dwie różne rzeczy. Prawo jest prawem, prawo jest prawem i te rzeczy mogą się toczyć równolegle. To jest po prostu to, że został ukarany.
Ale Wojtek, nie można zastrzelić faceta, a potem tłumaczyć dlaczego.
Wojtek, ja jeszcze raz...
Rozumiesz, trzeba wyjaśnić najpierw dlaczego, a potem jest wyrok. No.
Sądy zazwyczaj działają po tym, jeżeli zostałeś ukarany i sprawa może być przekroczenie paragraf i może być sąd podjąć tą sprawę, wtedy to robi. I również jak będziesz szukał w dokumentacji, to takich spraw w ciągu roku jest naprawdę dużo. Albo może jest, na pewno takie sprawy się prowadzi. To nie znaczy, że Polski Związek tego nie prowadzi i nie przekazuje spraw do prokuratury, do postępowania i tak dalej. Ale wszystko te rzeczy trzeba udokumentować. Trzeba to zrobić prawidłowo, bo jeżeli coś zostanie zrobione nie tak jak trzeba, czy procedury zostaną po prostu zrobione niewłaściwie, to wtedy taka sprawa nie ma szans nigdy zakończenia pozytywnego. I dlatego ja uważam, że nigdy nie staram się mówić, że w ogóle Polski Polski Związek Łowiecki, że w ogóle władze łowieckie nie reagują, nie robią, że jest złe prawo w Polsce. Obojętne, jakie to prawo jest, trzeba go przestrzegać.
Dokładnie. I tu, panowie, stawiamy kropkę. Temat niedokończony. Pewnie jak będziecie obserwowali, bo ja mniej, ale Wojtek mi to wszczepił. Zbyszku, bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy rozmawiali. Na pewno będziesz to śledził, bo to jest interesujące. Zobaczymy, jak to się potoczy.
Sprawa wymaga tego.
Mam już pora się pożegnać, prawda? Czyli Zbyszku, jak to się mówi, żegnamy się z państwem, do usłyszenia za tydzień i dać bór.
Dasz bór.
No, idziemy z palmą do kościółka.
Do kościółka. Cześć Zbyszku, cześć Wojtku. Dziękuję wam serdecznie, kochani.